Może to jest straszne, co powiem, ale to nie stało się nic, czego my byśmy się nie spodziewali. Zarówno mąż pani Agaty, jak i pani Agata dokładnie wiedzieli, jaka jest sytuacja. Bo tak naprawdę to rozpoznanie zespołu mielodysplastycznego niesie za sobą natychmiastowy przeszczep. Czyli jak pani Agata miała lat 17, gdyby trafiła do naszej kliniki, to my byśmy postawili rozpoznanie i dokonali transplantacji. Każda transfuzja, czas po prostu w zespołach mielodysplastycznych i transformacja w białaczkę, to już jest czynnik złej prognozy. No może o innych medycznych rzeczach nie będę mówiła. Powiem szczerze, że ja byłam przerażona, kiedy wyczytałam w mediach, usłyszałam od wielu światłych dziennikarzy, że ona wszystko co najgorsze już przeszła. Że przeszła ciężką chorobę nowotworową, że urodziła z wielkimi problemami na całe szczęście zdrowiutką córeczkę, a teraz przyjechała do Wrocławia już tylko na ratujący życie przeszczep i takie miałam wrażenie, że to traktują to dziennikarze jak wypicie herbaty. Procedura przeszczepowa sama w sobie jest procedurą ratującą życie, czyli my kwalifikujemy do niej tylko takich chorych, których nie można uratować w żaden inny sposób, a zatem na tej drugiej szali jest śmierć, ale sama procedura też jest obarczona wysoką śmiertelnością i tym wyższą, im ten chory ma więcej czynników złej prognozy. I wszyscy nasi rodzice, bo to nie spowodowało ani w zespole moim, ani wśród rodziców na oddziale żadnego przerażenia przed samą procedurą większego niż to, co myśmy usiłowali i za każdym razem każdemu rodzicowi mówimy, że to wcale nie jest powiedziane, że to się uda, że czyha mnóstwo pułapek, bo transplantacja to jest przetoczenie komórki od kogoś obcego i przetoczona obca komórka znajduje się w obcym miejscu, a zatem organizm pani Agaty, czy też innego biorcy, będzie usiłował ją odrzucić. To nieważne, że to jest dobrane w układzie HLA. My się tak między sobą różnimy, wystarczy na nas tutaj popatrzeć. Każdy jest inny. I nawet jeśli ja z panią jestem zgodna w układzie HLA, to gwarantuję, że bym próbowała odrzucić pani komórki, a pani moje. I te komórki, które się przetacza, mają w sobie też komórki układu odpornościowego. I te komórki, jak wtoczone są do organizmu biorcy, natychmiast się orientują, że nie są u siebie i też próbują walczyć z tym organizmem. I to jest choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. I powiem szczerze, że u pani Agaty ja głównie tych dwóch zjawisk się bałam. I one prowadzą często do śmierci. Nie zawsze udaje nam się te zjawiska opanować. I trzecie to są zakażenia. Otóż, żeby w ogóle była jakakolwiek szansa na to, że te komórki się przyjmą, trzeba organizm wyzerować, czyli zniszczyć cały szpik własny i to się robi. Są do tego różne metody i naświetlanie całego ciała, i chemioterapia, i immunoterapia. I potem jest taki moment, to nie jest moment, bo to jest od 10 dni do 3 tygodni, czasem i ponad miesiąc, kiedy pacjent jest wyzerowany, a nie pracuje jego szpik, bo go już nie ma. I nie zdążyły się jeszcze odnowić te nowe komórki. I wtedy każda bakteria, każdy wirus, każdy grzyb po prostu może w bardzo szybkim czasie doprowadzić do śmierci. Dlatego kiedy pacjent przychodzi na nasz oddział, jest dekontaminowany, czyli my staramy się zabić wewnętrzne bakterie, które są w człowieku, ale to się nie da tego zrobić do zera. My to robimy do momentu, kiedy nasze posiewy pokazują, że pacjent jest jałowy z gardła, z nosa, no, ze wszystkich różnych miejsc krwi. I u pani Agaty wszystkie posiewy były ujemne. I na dwie doby przed transplantacją, już po megachemioterapii, kiedy już szpik się wyzerował, wyszedł posiew z jamy ustnej czy gardła, w każdym razie z tego regionu, dodatni właśnie na tą bakterię, która spowodowała potem posocznicę i śmierć. I hipoteza jest taka, że ta bakteria się po prostu przykamuflowała. Prawdopodobnie, bo tego nie da się, taka jest hipoteza naszych chirurgów szczękowych, przy zawieszonym zębie ósmym, który był zębem zdrowym, czyli takim, który tylko po prostu w dziąśle siedział i nie wyszedł na zewnątrz. Czy to tak na pewno było? Nie wiem. Jedno jest pewne, że na pewno nie została ta bakteria wniesiona z zewnątrz, bo zarówno sala była jałowa, myśmy tam tłoczyli jałowe powietrze, wysterylizowane. Pani Agata dostawała sterylne jedzenie. Wchodził tam tylko mąż i jej mama na zmianę, przy czym procedura jest też jednoznaczna, że musieli się rozebrać do golasa, ubrać sterylne stroje, maski, także no nie ma takiej, po prostu nie ma takiej możliwości. Jest bardzo ograniczona liczba personelu, który ma prawo w ogóle wejść na tą salę. Właśnie dlatego, żeby nie wnosić zakażenia, bo każdy z nas jest rezerwuarem bakterii, które są kompletnie dla nas nieszkodliwe. Natomiast u pacjenta, który jest w immunosupresji po chemioterapii, a już nie mówię po megachemioterapii do przeszczepu, no jest to bardzo groźne. I, no i właściwie poleciał ten negatywny scenariusz, czyli zakażenie ze wstrząsem, przy czym kiedy ten wstrząs nastąpił, ona jeszcze przed nim, zanim nastąpił, myśmy już czuli, co będzie. Mamy pewne doświadczenie, bośmy wykonali 700 transplantacji. Pani Agata nie jest pierwsza w takiej sytuacji. Niestety, tak jak powiedziałam, w zależności od kwalifikacji, bo nasz ośrodek znany jest z tego, że my dajemy szansę chorym, którzy tą szansę mają też niewielką. Jest to różnie w różnych ośrodkach przeszczepowych. Niektóre odsiewają pacjentów, którzy mają tą szansę trochę mniejszą i po prostu tej transplantacji wykonać nie chcą. My zawsze ludziom dajemy szansę, bo uważamy, że jeśli jest wyrok boski, no to trudno. Natomiast my jako ludzie powinniśmy zrobić wszystko, co się da, żeby na ziemi tego człowieka zatrzymać. I dlatego pacjenci odchodzą. I my wiemy, że jeśli pacjent nie ma żadnych czynników złej prognozy, no to ma te szanse większe. Jak ma mnóstwo, to ma te szanse mniejsze. Stąd pan Olszewski dokładnie był poinformowany i pani Agata też, jakie są te szanse i że to tak właśnie może się stać, co nie znaczy, że myśmy nie wierzyli, że się nie uda, bo inaczej nie robilibyśmy niczego. Ja wierzyłam do końca, jeszcze dając panią Agatę na oddział intensywnej opieki medycznej, nawet nie pozwoliłam zdjąć kartki z sali jej, tylko kazałam salę przesterylizować, taką, żeby była gotowa, no bo mi tam wszedł zespół R, to już wtedy ta sala została otwarta, jakby z noszami i tak dalej, pownosili wszystko z tej karetki, więc kazałam ją przesterylizować, zamknąć i kartkę zostawić. Byłam dobrej myśli, że uda się, mamy bardzo dobry zespół reanimacyjny tej intensywnej terapii, to jest właściwie klinika Akademii Medycznej i wierzyłam, że się uda i zresztą pani profesor Durek, która tą kliniką wtedy szefowała, była bardzo dobrej myśli, że no musi nam się udać. I pani Agata dostała wszystko, co tylko można wymyślić, co jest standardowy i nawet niestandardowy lek przywieziony z Krakowa. No ale to wszystko niestety nie pomogło i się nie udało bardzo. Zawsze to jest dla mnie straszne, mimo że już jestem stara i pracuję 33 lata, to przez te 33 lata się nie przyzwyczaiłam do odchodzenia chorych i o tyle, o ile w latach 70., kiedy zaczynałam pracę, to ten odsetek był 15% wyleczeń, a 85% odchodziło do tego lepszego świata. Tak teraz to jest 80% wyleczeń i 20% odchodzi, ale to jest dla mnie i tak bardzo dużo, bo to oznacza, że na setkę tych chorych 20 ten świat musi opuścić. Choćbyśmy się nie wiem jak starali, choćbyśmy nie wiem co robili, to po prostu tak jest. I u nas we Wrocławiu raz w roku jest msza za wszystkie dzieci, które odeszły. To jest zawsze w niedzielę zaduszkową. W tym roku będzie 9 listopada, bo tak akurat wychodzi ta zaduszkowa niedziela. I biskup wyczytuje z imienia i nazwiska każde dziecko, a rodzina, która przyjeżdża, często to są następne dzieci, świeci lampkę za to dziecko. Kiedy nie ma nikogo z rodziny, to robimy to my, czyli albo ja, albo ktoś z mojego zespołu. I zawsze przerażenie mnie ogarnia, jak u stóp ołtarza jest po prostu mnóstwo tych lampek. Taka cała, wielka łuna. I kościół jest zwykle pełniusieneńki w pierwszym roku, kiedy wpadłam na ten pomysł, bo to będzie teraz czwarta taka msza, poprosiłam księdza proboszcza naprzeciwko naszej kliniki. Tam jest mały kościół i myśmy się w tej klinice, w tym kościele nie zmieścili, więc następnego roku poprosiłam biskupa o katedrę i też ta katedra zawsze trzeszczy w szwach od osób. Ja myślałam, że ludzie nas nie będą chcieli widzieć, że nie będą chcieli przyjechać, a to nieprawda. Z całej Polski, bo my mamy dzieci z całej Polski, przyjeżdżają ludzie i jest to takie, wydaje mi się, że też podnoszące może na duchu przeżycie, że się o tych, my nigdy nie zapominamy naszych pacjentów i pamiętamy ich zawsze. W dniu dzisiejszym miałam być super recenzentem w Warszawie, już miałam kupiony bilet lotniczy do Warszawy na posiedzenie Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Naukowych. Ale uznałam, że muszę tutaj być. I to nie dlatego, że to muszę być ja, Chybicka, tutaj, tylko że musi tu przyjechać ktoś w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich rodziców z kliniki i całego naszego zespołu. Ja tu jakby reprezentuję bardzo wiele osób, które po pierwsze się zaprzyjaźniły z panią Agatą, z jej mężem, jakby kibicowały. Ona była osobą, jakby nie patrzeć, w naszej klinice szczególną, przede wszystkim dla dzieci, dlatego że czy państwo wierzą, czy nie, ale my o wszystkich chorych walczymy jednakowo. Natomiast dla pacjentów kliniki to ona była szczególna. Dzieci chodziły po autografy do niej, ona z nimi rozmawiała, się zaprzyjaźniła z dzieciakami na wszystkich piętrach, zanim została zamknięta oczywiście na salę, ale potem nawet tam przez szybę do niej dzieciaki zaglądały i matki dzieci. I kiedy ona odeszła, to poświeciły dzieci lampki pod kliniką, zrobiły taki jakby mały ołtarzyk ku jej pamięci. Także nie wyobrażałam sobie, żeby tu nie być. Ja myślę, że to jest wręcz konieczność, ażeby to odejście pani Agaty nie pozostało niezauważone i nie przyniosło tego, o czym ona marzyła. Otóż ona pozwoliła i chciała całą swoją tą procedurę przeszczepową sfilmować po to, żeby namówić ludzi, żeby zostali dawcami. Dlatego, że Polska na tle Europy i świata wygląda żałośnie. My mamy 35 tysięcy dawców we wszystkich bankach, jakie mamy w Polsce. Natomiast Niemcy, którzy są naszymi sąsiadami bliskimi, mają 3 miliony, a populacja ich jest tylko dwa razy większa od nas. I mi jest zawsze bardzo przykro, kiedy dostajemy z Medigenu wydruk dla danego pacjenta i jest tam 20 Niemców, 10 Włochów, 5 Francuzów, kilku Anglików, jacyś Amerykanie, nawet trafił nam się Hindus. Natomiast nie ma ani jednego Polaka. A jeśli już jest, to jest jeden jedyny i zawsze wtedy jego wybieramy na tego dawcę, bo to jest taka zasada, że komputer wyrzuca tych, którzy są zgodni w układzie HLA. Stąd prosto sobie jest odpowiedzieć, że ten dobór nigdy nie może być idealny, bo skoro to w stylu nacji można wybrać te raptem 10 antygenów HLA bardzo ważnych, bo to są antygeny zgodności tkankowej, ale to nie oznacza, że ten dawca jest idealnie. Polacy będą lepiej do Polaków pasować w tych antygenach, których my nie oznaczamy. To jest raz. Dwa. Dawca taki jest pod ręką. Bo na przykład, gdyby procedura, choćby u pani Agaty, to właśnie taki miało cel, żeby ludzie też więcej wiedzieli, to nagłośnienie. To był pomysł pani Agaty i jej męża, żeby nagłośnić, żeby ludzie wiedzieli, co to jest za procedura, co mogą pomóc, co mogą zrobić. Żeby tych dawców było więcej i pod ręką. Gdyby u pani Agaty ten przeszczep się nie udał w innym sensie, czyli został odrzucony, to trzeba wykonać ponownie przeszczep. Co to oznacza? To oznacza, że po raz kolejny kurier jedzie do Niemiec, daleko. Tam trzeba tego dawcę zmobilizować. To jest o wiele prościej, jeśli to będzie na przykład dla pacjenta wrocławskiego w Krakowie czy w Warszawie. To jest blisko po prostu. I dawca jest pod ręką. Także jest wiele powodów, dla których byłoby, już o kosztach nie wspomnę, zostawiam je na koniec, ale taki szpik od dawcy z Niemiec kosztuje 20 tysięcy euro. Samo to jest kosztowne, bo sama obróbka kosztuje to Polski, kosztuje 20 tysięcy, no a czasem złotych oczywiście, nie euro, czyli o wiele, wiele mniej. Znaczy warunków praktycznie nie trzeba spełnić żadnych. Ja już nie mogę być dawczynią, ponieważ jest bariera wiekowa. W jednych krajach 50 lat, w innych 55. że już się nigdzie nie załapię, więc jedno to jest wiek. Dlaczego? Dlatego, że komórki są bardziej żywotne u ludzi młodych, czy nam się to podoba, czy nie. Dwa to jest zdrowie, bo oczywiście to nie może być groźne dla tego, kto te komórki odda, a także te komórki muszą być zdrowe. Także druga rzecz to jest kwalifikacja przez lekarza. No, jeśli ktoś jest po żółtaczce zakaźnej, ma przewlekłą infekcję wirusową, to odpada. Natomiast każdy inny człowiek, każdy normalny, zwykły, zdrowy człowiek może zostać dawcą i to go nic nie kosztuje. Oddanie szpiku to jest mniej więcej tak jak oddanie krwi honorowo, czyli inaczej mówiąc, podobne to jest trochę do wyjścia wysoko w góry, gdzie i tak szpik dostaje taki pozytywny bodziec, żeby trochę naprodukować więcej tych krwinek. I takie pobranie krwinek jest takim samym bodźcem dla szpiku. To wręcz jest bodziec pozytywny. Sama procedura jest kompletnie bezbolesna, bo można się dać uśpić i wtedy to jest pobierane igłą. Nie ma żadnego rąbania młotem w kości, bo mnie kiedyś student AWF-u zapytał, czy on operację plastyczną będzie miał na takiej akcji właśnie namawiania dawców po oddaniu szpików, więc żadnego rąbania młotem kości, żeby wydobyć szpik, tylko to się cienką igiełką pobiera i za przeproszeniem w siedzeniu zostają dwie dziurki, jak po zastrzykach. I robi się to w znieczuleniu ogólnym, ale można też podłączyć się do separatora, co większość dawców woli i my też wolimy przeszczepiać komórki macierzyste z obwodu. I krew idzie przez maszynę, ta maszyna odbiera komórki CD34 pozytywne, czyli te właśnie macierzyste, a resztę oddaje. Że ta strata jest w ogóle żadna, niezauważalna dla organizmu. Można siedzieć, czytać gazetę, oglądać telewizję. Ja mam takie zdjęcia, na których są nasi pacjenci, bo jest jeszcze forma przeszczepu, która nazywa się autoprzeszczepem, czyli my od dziecka pobieramy jego komórki macierzyste, potem on dostaje megachemioterapię, czyli wyzerowujemy szpik, ale celem nie jest wyzerowanie szpiku, bo wiadomo, że jego komórki to się przyjmą, tylko celem jest zniszczenie opornych na standardowe dawki komórek nowotworowych. I potem się podaje własne i one się łatwo zaszczepiają. W szpiku nie ma odrzutu, nie ma nic, tych zjawisk w ogóle nie ma. I to jest bardzo prosta procedura przeszczepowa. Najlepiej jest się zgłaszać albo do znanych banków, ich jest w Polsce 5, albo do klinik hematologii dla dorosłych, czy klinik hematologii dziecięcej i onkologii. No, tam podadzą namiary. Problem polega w czym? Oczywiście w pieniądzach. W naszym kraju pieniędzy na profilaktykę, a to jest tak jakby w pewnym sensie profilaktyka, nie ma. U nas z trudem wystarcza pieniędzy na leczenie. Robi się teraz koszyk świadczeń taki i siaki, gwarantowany, niegwarantowany, pozytywny czy negatywny. Dlaczego? Dlatego, że pieniędzy jest stale za mało. I już na takie rzeczy, jak tworzenie banku dawców, jest zdecydowanie za mało. Mi jest bardzo przykro zawsze, kiedy na przykład idę na jakąś wyższą uczelnię i tam się zgłasza 300, 500 studentów, ale nie ma pieniędzy, nie ma za co ich wytypować. I oni stoją w kolejce, w międzyczasie się rozmyślą, zanim te pieniądze nadejdą. W związku z czym zawsze staramy się, zresztą śladem tutaj pani Kasi i Kropli, pozyskać sponsorów, bo inaczej te takie akcje mają mniejszy sens, bo jak mówię, ludzie się potem rozmyślają. Czyli najlepiej jest mieć sponsora lub pieniądze państwowe w zanadrzu i dopiero wtedy w akcji. Ale tak jak mówię, jeśli ktoś zechce zostać dawcą, to trzeba się zgłosić do, albo do klinik hematologii, onkologii dla dorosłych i dziecięcych i tam wiedzą, lub do któregoś z banków i tam też będą wiedzieli, czy jeszcze na dany rok są środki państwowe, których liczba jest ograniczona i to wie Poltransplant, ile ich jest, ale ja wiem, że jest ich mało. I albo właśnie do takich organizacji jak Kropla, które pozyskują sponsorów do tego celu. Problem to jest ogólnie znana rzecz, że liczba nowotworów na świecie rośnie. To nie dotyczy tylko naszego kraju. I po prostu jest ich więcej. I dlatego my mamy mnóstwo takich właśnie osób znanych, medialnych, jak redaktor Durczak, jak Krzysztof Kolberger, jak Irena Santor. No, mogłabym wymieniać mnóstwo osób, które zapadły na różne typy chorób nowotworowych, bo to nie są białaczki, to są często guzy lite. Tych nowotworów jest coraz więcej, ale też jest druga rzecz, ta, o której mówiłam na początku. Wyleczalność jest wysoka w tej chwili, także ci ludzie po prostu w większym dużo odsetku niż kiedyś przeżywają. Aczkolwiek i tak nowotwory są pierwszą przyczyną zgonów wśród wszystkich chorób u dzieci. mogę wyliczyć mnóstwo takich pacjentów, którzy według wszelkich książek właściwie nie mieli żadnych szans. Między innymi zawsze każdy swój wykład kończę pokazując takiego Krzysia, który trzyma Wiktorię, który jest z Warszawy, który jest po przeszczepie szpiku, a który przez 2 miesiące był podłączony do respiratora i wszyscy już mówili, że nie ma żadnych szans na to, żeby on przeżył, a żyje i ma się dobrze. Jest już pewnie większy ode mnie i takich pacjentów ja mam całe wielkie mnóstwo. Oni spotykają się raz do roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu, z kolei w grudniowy poniedziałek, bo wtedy teatr daje nam swoje podwoje za darmo. I jest mi po prostu bardzo miło, kiedy i nie tylko mnie, całemu zespołowi, bo przecież ja w ogóle jestem nikim w klinice bez wielkiego zespołu 200 osób, fantastycznych lekarzy, pielęgniarek, laboratorium. Nie udałoby się ani jednego dziecka, ani jednej dorosłej osoby. Nasza najstarsza pacjentka, zresztą uratowana procedurą transplantacji szpiku, miała 44 lata. My jesteśmy kliniką dla dzieci, ale nie ma specjalizacji z transplantologii dziecięcej ani dorosłych. Ja mam specjalizację z transplantologii klinicznej, która obejmuje dzieci i dorosłych i procedura jest taka sama. Także nasza najstarsza pacjentka ma lat 44. Tyle tylko mogę zdradzić, że jest to aktorka, po której ślad nie został po tej chorobie nowotworowej, po tej transplantacji. Dziewczyna nadal pracuje, wygląda cudnie, zawsze była śliczna i nadal jest śliczna. Także to jest powód, dla którego ja uważam, że warto. I to, co robię przez te 33 lata, oczywiście na początku jako młody lekarz nie miałam nawet takich możliwości, ale teraz mogę powiedzieć, że ostatnie lata po prostu robię wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby jeśli pacjent ma odejść, to żeby odszedł z wyroku boskiego, a nie z nieudolności urzędniczej, braku pieniędzy, czy jakiegoś niechlujstwa, czy nieprzestrzegania jakichś procedur. I jeśli to się udaje, no to jest bardzo dobrze. Bo pewnych wyroków się, jak ja to mówię, nie przeskoczy. I choćbyśmy się nie wiem jak starali, to czasem coś wychodzi nie tak, jak chcemy. I tak jest na całym świecie, nie tylko u nas. I tak było w przypadku Agaty Mróz, gdzie staraliśmy się zrobić wszystko, co mogliśmy naprawdę. I nie tylko my. Bo nie zawsze w innych przypadkach jest tak, że kiedy my potrzebujemy krwi, to my pędzimy do mediów i błagamy, szukajcie grupy takiej, a siakiej, bo tu leży Asia, Marysia czy Krzyś i nie mamy krwi. A tutaj po prostu to wszystko było jakby samo. Czyli ta pomoc od społeczeństwa dla Agaty Mróz przyszła sama. Tu o to nie musieliśmy walczyć. Tej walki po prostu nie było trzeba w przypadku innych pacjentów, to jest, którymi się na przykład nikt nie interesuje, bo przecież zdarzają się tacy chorzy, których rodzina zostawia, w ogóle się niczym nie interesuje, nikt koło nich siedzieć nie chce, oni są w ogóle w trudniejszej wtedy o wiele sytuacji. Ale my walczymy wtedy my po prostu musimy jakby to miejsce zapełnić, posadzić wolontariusza, zdobywać wszystko. Bo naprawdę walczymy o każdego pacjenta tak samo. To jest zawsze tak, że z jednej strony na jednej szali jest śmierć, a na drugiej jest życie i człowiek nigdy nie wie, w którą stronę ta waga się przełoży. Tak naprawdę wiedziałam, że to już nie ma szans w ten dzień rano, kiedy byłam tam po godzinie 8 w klinice intensywnej terapii, a pani Agata odeszła o 10. To już wiedziałam, że po prostu nic nie da się zrobić. Ale dopiero wtedy, bo jeszcze o 23 poprzedniego dnia z panią profesor Durek zrobiłyśmy konsylium i jeszcześmy miały pomysły, co tu jeszcze zrobić i obie wierzyłyśmy, że się uda. Także można powiedzieć, że do końca wierzyliśmy, że to się uda, a pani Agata była dokładnie poinformowana o wszystkich zagrożeniach i też pełna wiary. Mniej więcej my każdego pacjenta nastawiamy tak, jak my myślimy, czyli że jest to groźne, wszystko stać się może, ale z drugiej strony trzeba wierzyć, że się uda. I ona była nastawiona absolutnie na walkę, do końca. Pani Agata Mróz na pewno patrzy tam teraz z góry i będzie szczęśliwa, jeśli pomimo tego, że jej się nie udało, będzie w szwach trzeszczał nasz polski bank dawców, jeśli społeczeństwo zgłosi się i będzie pomagało innym chorym, bo to da im naprawdę dużo większą szansę niż to jest w tej chwili. I tak by trzeba zrobić. I druga rzecz, trzeba ją zapamiętać taką, jaką była, czyli fantastyczną dziewczyną, zawsze uśmiechniętą, wyciągającą pomocną rękę do wszystkich dookoła, bo taka ona była w naszej klinice. I pewnie nie tylko, ale ja mogę powiedzieć to, co było u nas.